żonatyidzieciaty.pl Blog audio. Jak myślą twórcy?
Przy czym każdy z dowolnego miejsca organizacji, choćby w momencie, gdy jesteś tylko i wyłącznie widzem, tylko i wyłącznie w cudzysłowie, możesz mieć wpływ na to, co się dzieje. To jest piękne w świecie.
Mariuszu, odniosę się do tego, co przed chwilą powiedziałeś, bo dla mnie jest to straszliwie interesujący, taki naprawdę absorbujący fragment. De facto to, co powiedziałeś, ma olbrzymi potencjał taki dydaktyczny czy też pedagogiczny. Wpisuje się w taką prozę rzeczywistości, która mówi, nas nie uczy się bycia odbiorcą sztuki. Nie uczy nas się partycypowania w tej sztuce, tu w tym przypadku w operze. To, co mówisz, jest przykładem tego, w jaki sposób można pomóc po stronie organizatorów, bo można stworzyć najbardziej porywające wykonanie arii Halki i jednocześnie nie zostać zrozumiany, bo ten widz będzie niegotowy do przyjęcia, do zrozumienia. To spotkanie, które stworzyłeś, zapraszając na przykład panią Jolantę Wagner, właśnie w mojej perspektywie jego siłą tym klubu było to, że ona mogła opowiedzieć, jak to jest widziane jej oczyma. I tak samo koncert mistrza wiolonczel, i tak samo dyrygenta, tak samo krytyka. Te wszystkie osoby wnosiły właśnie ten komponent uczenia nas odbioru. Jak to jest zrobione? Ja wiem z rozmów z osobami, z którymi ja kontaktowałem się, że wszyscy właśnie docenili ten komponent, który ty dodałeś, to nowum, do tego jakby istniejącego poza nami wydarzenia, jakim była prezentacja Halki w TVP Kultura, dodałeś to spotkanie, które było unikalnym. To spotkanie, które niosło ten komponent pedagogii, bo przybliżenia, pokazania, zestawu zaprosiłeś takich gości, którzy pokazując swoimi oczyma, ze swojej strony, z perspektywy wykonawcy danego miejsca w spektaklu, w przygotowaniu, w realizacji, w tego co potem, jak to wszystko wygląda. To jest dla mnie clue, bo to jest nowum, którego ja wcześniej nie doświadczyłem. Oczywiście to znaczy, że tylko ja nie doświadczyłem. Wierzę, że wiele osób korzysta i partycypuje z kultury w taki sposób, ale tak sobie myślę, dla wielu to może być to, co przeważy. Dlaczego? Bo popatrzą na to inaczej, z innej perspektywy. Być może zaciekawią się od takiej prozaicznej strony budowania tego spektaklu w taki najbardziej trywialny, prozaiczny sposób rozumienia tego, ale w budowania napięcia, w budowania emocji, czyli tych rzeczy miękkich, które muszą być utkane z tego przemyślenia w głowach twórców, przetrawienia przez emocje własne i potem przepuszczenia przez warsztat kompetencji, którymi te osoby dysponują, w ich połączeniu, które dopiero dają efekt, uwaga, który nie wystąpi bez mnie widza. Właśnie powiedziałeś to, jak ważną rolą jest moja jako odbiorcy sztuki, czy przychodzę przygotowany, czy nie, jak bardzo przychodzę przygotowany. Mało tego, pokazałeś, w jaki sposób ja, ten widz potencjalny lub aktualny widz, uczestnik spektakli, czy generalnie kultury, mogę siebie sam przygotowywać, żeby konsumpcja również po mojej stronie, recepcja tych treści, odbiór ich był głębszy, pełniejszy, nie wiem, może bardziej prawdziwy.
To jeśli kwestia przygotowania, to może powiem, skąd w ogóle się wziął, gdzie są korzenie tego projektu i to pokaże mój sposób myślenia. Jak zacząłem wykładać na Akademii Przywództwa, to na jednych z zajęć powiedziałem coś takiego, dzieląc się swoimi przemyśleniami obcowania ze sztuką. Podzieliłem się taką myślą, że z mojej perspektywy, jako wykładowcy na studiach Akademii Przywództwa, ja sobie wyobrażam, że każdy, kto jest absolwentem tego typu kierunku, powinien przynajmniej raz w życiu być w operze. I nie ma to znaczenia, co powie na temat osoba, która wybiera się do opery i załóżmy, że pierwszy raz, nie ma dla mnie znaczenia, co powie czy że było pięknie, czy że było fantastycznie, czy że to jest sztuka, która po prostu jest nie dla niej. Ale w momencie, kiedy chcesz być liderem, chcesz być przywódcą, ja jestem przekonany na 100%, że przynajmniej raz powinieneś być w życiu w operze, po to, żeby mieć zdanie na ten temat. Tylko tyle, że ja poszedłem krok dalej, że skoro wygłosiłem tego typu myśl, to automatycznie zaprosiłem uczestników Akademii Przywództwa, pójdźmy razem do opery. Zamówiłem bilety, porozmawiałem z dyrygentem przedstawienia był Piotr Wajdak, porozmawiałem z Piotrem, czy zechciałby nas, jakby wcześniej wyjść do nas na chwilę, porozmawiać z nami. Piotr Wajdak był mega otwarty, maestro Piotr Wajdak, mega otwarty człowiek, mówi, zapraszam, czyli przywitał nas w teatrze dyrygent, oprowadził nas po scenie, opowiedział o różnych elementach dekoracji. Mieliśmy szansę stanąć w tym miejscu, w którym za pół godziny stali artyści. Mieliśmy szansę stanąć w Jupiterach tych świateł, trochę poczuć się jak artyści. I o godzinie w pół do 19 Piotr żegnał się z nami, szedł przebrać się w smoking, w białą koszulę. My mieliśmy chwilę czasu na kawę i o godzinie 19 siedzieliśmy na widowni. I z mojej obserwacji 100% osób, które zdecydowały się na to, czyli przyszły godzinę wcześniej i uczestniczyły najpierw w tym procesie trochę przygotowania, zazajemnieniem się z teatrem, na jakiej zasadzie funkcjonuje, bez względu na to, czy te osoby były po raz pierwszy w życiu w operze, czy po raz kolejny, tym osobom się podobało. Miałem taką sytuację, że jeden z uczestników spóźnił się na godzinę 18, czyli przybył do teatru za 3.19, wziął bilety, pobiegł do szatni, pobiegł na widownię i wszędzie spotykam go i patrzę na niego i widzę, że trochę jest znudzony. I tak coś rozmawiam z nim i okazuje się, że trochę znudzeni są. I w tym momencie ja jestem taki, w takim szoku, że jak to można być znudzonym przy tego typu dziele? Ale przypomnę sobie jedną rzecz, że w momencie, oni dotarli na godzinę za 3.19, zostawiając dzieci z kimś, kto się nimi opiekował, trochę zastanawiając się, czyli niosąc w głowie, czy opiekun do dzieci spełni swoje zadanie, co się dzieje z tymi dziećmi. Jadąc w korku, mieli kłopot ze znalezieniem miejsca, zaparkowali. Żona, jakby kobieta wcześniej przyszła do teatru, mąż jeszcze szukał miejsca, żeby znaleźć miejsce na zaparkowanie, czyli wpadli w ostatniej chwili na widownię. I z tego pryzmatu ja uważam, że lepiej, jeśli masz 3 godziny i masz w ten sposób uczestniczyć, jeśli masz 3 godziny czasu, jeśli w ten sposób masz uczestniczyć w domu, nie przychodź do operu. Może weź sobie interesującą książkę. Może przeczytaj wiersz, który czytasz przez 5 minut, ale znajdź chwilę czasu, żeby najpierw zostawić swoje myśli gdzieś indziej i żeby po prostu przeczytać ten wiersz, który trwa 5 minut i może poświęć więcej czasu na jakby obowiązki codzienne. I mam takie wrażenie, że jeśli wybieramy się do takiego miejsca, na przykład jak teatr operowy, który rządzi się swoimi prawami, który jest z jednej strony magiczny, ale który od ciebie wymaga pewnego rodzaju zaangażowania w to, co się dzieje, warto być przygotowanym. I stąd organizowałem wyjścia do opery i w tym sezonie artystycznym. W styczniu byliśmy na Don Carlosie, w lutym byliśmy na Księżniczce Czardasza, byliśmy 76 osób na spektaklu. Następnie byliśmy na Strasznym Dworze, a na 23 maja mieliśmy zarezerwowane 70 biletów na Pajace i Rycerskość Wieśniaczą. Niestety 23 już nie będziemy w teatrze operowym, ale prawdopodobnie 23 maja podejdę do tego w taki sposób, że skoro nie mogę być w operze, wybiorę jedną z inscenizacji, którą można obejrzeć choćby na YouTubie i sobie obejrzę jedno z tych dzieł po to, żeby poczuć się trochę, poczuć się, wejść na chwilę w ten świat magii.
Co zapewne jest podpowiedzią dla wszystkich słuchaczy, aby zrobili podobnie, nawet jeśli nie w odniesieniu do tego dzieła, przygotowawszy się uprzednio, co podkreślasz, korzystali z tego dobra, jakim jest nielokalność kultury, która poprzez łącze internetu może być dla nas dostępna również w czasie lockdownu. W tej wypowiedzi twojej ostatniej urzeka mnie jedna rzecz. Ty podnosisz ten wątek strategii myślenia, ale też akcentujesz Akademię Przywództwa, tego kierunku, na którym wykładasz. Sam w moich oczach jesteś świetnym przywódcą. Dlaczego? Pociągasz za sobą grube dziesiątki ludzi. Ten wymóg sine qua non jednorazowego bycia w operze w twoich ustach wydaje się kłamstwem o tyle, że to nie jest jeden raz, że nie kończy się na jednym razie, posmakowawszy tej opery w taki sposób, jaki zaproponowałaś, aby była smakowaną i przeżywaną. Jeżeli mówisz, że idzie z tobą do opery 76 osób, wow, to już nie chodzi o to, że opera na tym coś zyskuje, ale zyskują ludzi, którzy chodzą, którzy mogą być później emisariuszami właśnie takiego partycypowania w kulturze. I to jest właśnie clue, bycie przywódcą. Odbieram to...
76 osób, nie dlatego, że tylko znalazło się 76 osób, tylko dlatego, że na Księżniczkę Czardasza znaleźć jeden bilet, to jest mega poważnym wyzwaniem. I na początku teatr udało się, że teatr wygospodarował 40 miejsc, później kolejne 50, 15, kolejne 15. Jeśli byłaby dostępność przynajmniej kolejnych 30 biletów, na pewno po prostu w tym momencie byśmy poszli w setkę.
Jasne, ja odbieram to, to też chciałbym podkreślić, tak to odczytuję ja jako człowiek, chciałbym być tak porywającym dla innych jak ty. Chciałbym być tak wpływowym, tu te twoje korzenie, twojej pracy zawodowej związanej z Warszawą, z Teatrem Wielkim, ewidentnie no, służą, masz przygotowanie. Natomiast myślę sobie, że każdy z nas, odbiorców, którym pokaże się sposób, w jaki działają twórcy, może w tej rzeczywistości tak bogatej, wszechogarniającej, znaleźć sobie ten wycinek tej rzeczywistości, w której on sam zostanie twórcą, w której on sam zostanie liderem, zostanie przywódcą i będzie tym, który porywa serca, umysły i ciała.
Ale wiesz co, jestem przekonany na 100%, każdy z nas jest twórcą. Każdy z nas coś tworzy. Choćby prosta sprawa, uwielbiam gotować. Dlaczego? Ponieważ to jest magiczne miejsce, gdzie w 45 minut możesz skomponować dzieło. Dzieło z tego, co masz w kuchni, ewentualnie z tego, co wcześniej sobie zaplanowałeś, żeby po prostu znalazło się w tej kuchni, ale możesz łączyć różne smaki. Po półtora godziny już jesteś po zjedzeniu tego posiłku i po włożeniu naczyń do zmywarki. Magiczny moment. Można powiedzieć, że to jest tylko i wyłącznie jedzenie. Dla mnie jest to twórczość. Ale teraz, jeśli przerzucimy na biznes. Panie, jak rozmawiałem o tym spotkaniu, które się wydarzyło 5 maja, o którym rozmawiamy z jednym ze studentów MBA, on powiedział w ten sposób. Do tej pory chodzę i zastanawiam się to, o czym wtedy rozmawialiście, to tematy, które były poruszane, jak przekładać bezpośrednio na swój biznes, jak przekładać bezpośrednio na działania. Ponieważ choćby, jeśli weźmy którykolwiek fragment, ale choćby tego współpracy koncertmistrza wiolonczel i solistką, tam dzieje się pewnego rodzaju magia. I teraz jest kwestia, że skoro świat idzie w takim kierunku, że biznes ma być coraz szybciej, coraz lepiej, coraz więcej i jednocześnie coraz taniej, są tego typu oczekiwania, to w tym momencie, żeby to dostarczyć i jeszcze, żeby było coraz inaczej, coraz nowiej, trzeba tworzyć różne dzieła. Ja podchodzę w taki sposób, że w biznesie również jest wiele przestrzeni do tworzenia, choćby do tworzenia nowych procesów, nowych procedur, które powodują, że choćby przy tej samej cenie jest dużo większa jakość, albo przy tej samej cenie i przy tej samej jakości produkuje się dużo szybciej. I czyli dla mnie połączenie świata opery ze światem biznesu, dla mnie jest to ściśle powiązane. I w momencie, kiedy my raz rozmawiamy na temat opery, moglibyśmy wyrzucić słowa opery i mówić o biznesie. I wkład w środek będzie bardzo, bardzo podobny. Notabene jest jeszcze inny świat, który ja w to ewidentnie mi się bardzo łączy. Góry, świat gór, świat pionowych ścian, świat wspinania się. Chodzimy po wiateratach, czyli tak zwanych trasach obitych, ale i tak po tej pionowej ścianie trzeba wejść. I nawet będąc tam w górach, często na przykład na podejściu, które jest dwugodzinne, często wracam do różnych sytuacji biznesowych. Często łączę te sytuacje biznesowe w swojej głowie. Często łączę też ze światem opery, ze światem książek, ale też z codziennym życiem. Bo tak naprawdę to z jednej strony możemy bardzo ściśle podzielić. To jest opera. To jest sztuka. to jest biznes, to jest rozwój, to jest nauka, to jest gotowanie, to jest bycie ojcem, to jest bycie dzieckiem. A tak naprawdę jest jeden świat.
No dokładnie. Ja bym uzupełnił to, co powiedziałeś o jeszcze jedno, o nową jakość, bo to, co robisz nawet teraz, tu w czasie tej naszej rozmowy, jest właśnie nową jakością pokazywania rzeczy nie jako odrębnych, tylko jako łączących się, możliwych do połączenia i nas jako tych, którzy nie tylko możemy być bierni, ale aktywni i te aktywności możemy w naturalny sposób wykorzystywać do tworzenia tych nowych jakości. Tu tradycji Halki jako już zakorzenionego w historii nawet odbioru dzieła skończonego, a jednocześnie nowum dodania spotkania z wykonawcami, czy to partii śpiewanych, czy granych, z krytykiem, z reżyserem. I uwaga, tych wszystkich ludzi, którzy mają szansę być liderami, mają być szansę przywódcami. Mariuszu, ja jestem zachwycony. W zasadzie największy żal budzi we mnie to, że mówiąc o najbliższej okazji, 23 maja, nie powiedziałeś, że będziesz powtarzał to wydarzenie. Naturalną sprawą byłoby wówczas zaproszenie i słuchaczy, czy każdym jednym kanałem, jakim tę informację można rozpropagować. Mamy narzędzia, aby uczestniczyć w takich spotkaniach. Czy to znaczy, że to jest wyzwanie dla tych innych z nas, którzy możemy być organizatorami takich eventów?
Słuchaj, każdy jest organizatorem takich czy innych eventów. Czytałem dzisiaj twój blog między innymi o fragmencie lasu, o jakiejś przestrzeni, gdzie twoje dzieci bawią się, gdzie wspólnie bawicie się, tworząc rzeczywistość, tworząc szałasy. Kiedy opowiadasz o tym z różnych perspektyw i nie tylko właśnie z perspektywy dziecka, ale też z perspektywy dla mnie na przykład w tym momencie tam było wiele elementów przywódczych, tam było wiele elementów współtworzenia, tworzenia, nauki, współpracy, współdziałania, postrzegania rzeczywistości. Zatrzymałem się nad fragmentem, kiedy opisywałeś, jak w pewnym momencie drzewa stały się zupełnie innymi drzewami, że drzewa stały się tymi konkretnymi drzewami, które każde inaczej wyglądały. Kiedy przyglądaliście się wspólnie rodzinie tym, ja sobie tak wyobrażałem, że przyglądacie się tym drzewom i nadajecie im inne znaczenie. I na przykład dla mnie to też jest pewnego rodzaju element, ja sobie to wyobrażam, że to jest tak jak obcowanie ze sztuką, że nagle dokonujesz innej perspektywy. Do tej pory drzewa były, mogły się kojarzyć z parkietem, mogły się kojarzyć z drewnem do palenia w kominku, a nagle dostrzegaliście piękno w tych konkretnych drzewach. I to, co ja robię, zapraszając do opery, tak samo zapraszając do świata gór, ale jak już jesteśmy teraz do opery, do obcowania ze sztuką, to jest trochę takie nadawanie większego znaczenia. Nie po to, żebym tylko i wyłącznie wiedział, że jest taka opera Halka Stanisława Moniuszki, załóżmy, że w ramach nauki historii czy wychowania muzycznego, tego się uczymy, tylko żeby temu nadawać większe znaczenie, żeby umieć spojrzeć z różnych perspektyw. I ja nie zapraszam do obcowania choćby z operą Halka. Nie, nie. Ja zapraszam do obcowania ze sztuką. Ja zapraszam do obcowania z kobiecością. Ja zapraszam do obcowania z autentycznymi emocjami, które są na tej scenie. Ja zapraszam do obcowania z tymi emocjami nie tylko i wyłącznie, choćby przez to spotkanie, nie tylko i wyłącznie z pryzmatu tego, co się dzieje na scenie, ale również z pryzmatu tej reżyserki Natalii Babińskiej, która stworzyła tą koncepcję tego dzieła, ale również z pryzmatu muzyka orkiestry. Tylko i wyłącznie słyszymy, że muzyka gdzieś jest w tle, ale tam jest kilkadziesiąt osób, które się po prostu przygotowało, zaangażowało, które jak to Adam Szurka opowiadał podczas tego spotkania, że przed samym przedstawieniem rozgrywamy się, przygotowujemy się, wchodzimy do kanału orkiestry, gaśnie światło i trzy kropki. Się zaczyna magia, zaczyna się coś dziać. I dla mnie, ja to traktuję, to wydarzenie, jako przykład jakiegokolwiek wydarzenia, choćby jako przykład dzisiejszego wydarzenia. Spotkaliśmy się. Nie wiedziałem, jakie pytania padną. Nie wiedziałem, w którym kierunku pójdziemy, ale przykład spotkania autentycznych ludzi. I tak jak teraz rozmowa z tobą dla mnie jest przykładem spotkania i rozmowy na ważne tematy, tak teatr jest trochę mniejszą rozmową, z tego względu, że dzieło zostało skomponowane, dzieło zostało przygotowane, ale i dzieło ma jakąś formę i ma jakiś kształt, który, w którym zostanie wystawione. Ale ja również mam wpływ na to dzieło, choćby. Jeśli swoimi brawami będę bił 10 sekund dłużej, spowoduje, że widownia będzie biła 10 sekund dłużej, to znaczy, że to dzieło już nie będzie trwało załóżmy 2 godziny, tylko 2 godziny 10 sekund. Mam realny wpływ na to. Mam realny wpływ na to, co się zadziało. A oczywiście najważniejsza dla mnie to jest ta magia, która opowiadałem o operze, ale odniosę do spotkania towarzyskiego. Jest grupa osób i podchodzi ktoś do tej grupy osób, i część osób się wykrusza, mówi, że jest zajęte, musi iść kawy się napić. A przychodzi inna osoba i nagle dzieje się pewnego rodzaju magia. Współtworzą się emocje, współtworzą się doświadczenia. Są pytania, są wypowiedzi, ponieważ każdą wypowiedzią zapraszamy do jakiegoś świata. Ponieważ zadając pytanie, zwracając, kładąc akcent na taki, a nie inny element, oświetlasz pewnego rodzaju fragment rzeczywistości. Ja jako trochę człowiek teatru wyobrażam i to w ten sposób sobie wyobrażam, że tak jakbyś oświetlał kawałek sceny. Ponieważ scena jest niesamowitym elementem, że jeśli zgasimy wszystkie światła, to znaczy mamy czarną przestrzeń przed sobą, nie ma nic. Zapalimy jeden punktowy fragment w zależności od tego, na co ten reflektor padnie, na co on będzie oświetlał. Może oświetlić zamek, może oświetlić jezioro, może oświetlić osobę, może oświetlić grupę osób. I ja w podobny sposób, i to wyciągnąłem sobie z teatru, z pracy nad sceną, w podobny sposób podchodzę do kontaktu z drugą osobą. Spotkamy się przy stole, rozmawiamy w 2-3 osoby, jest to pewnego rodzaju magia. W zależności od tego, jakie pytanie zadasz, w jaki sposób zareagujesz na czyjąś wypowiedź, masz wpływ na to, co się dzieje. Podobnie to przekładam na pracę na sali szkoleniowej czy na sali wykładowej, że w dużym stopniu ja wiem, że ja jestem kreatorem tego, co się będzie działo choćby przez zadawanie pytań, a jestem kreatorem, który współtworzy z każdym odbiorcą, ponieważ choćby uczestnik wykładu, uczestnik zajęć może zadać pytanie, może pewien element wzmocnić choćby na tej zasadzie, że choćby taką wypowiedzią, wow, nigdy z tej perspektywy nie patrzyłem, czy możesz coś więcej powiedzieć. W tym momencie ten współuczestnik, ten uczestnik zajęć, który był tylko i wyłącznie odbiorcą, staje się współtwórcą. Współtwórcą dlatego, ponieważ akcentując, zatrzymuje tego wykładowcę, zatrzymuje na tym, co się dzieje. Ponieważ jeśli, i na przykład z tej perspektywy, a propos, jak już jesteśmy, razem jesteśmy wykładowcami, z tej perspektywy spojrzeć, jeśli uczestnicy mówią i narzekają na, uczestnicy zajęć narzekają na jakiegoś wykładowcę i tam o kimś opowiadają, to ja mam taką świadomość, że z jednej strony mówią o nim, ale również mówią o sobie. Mówię, okej, okay, dobrze, to skoro nie było ciekawie, to dlaczego nie zadaliście jakichś pytań? Dlaczego nie daliście wsparcia? Bo można dać wsparcie na tej zasadzie, jak jeden z uczestników ostatnich moich zajęć próbował ze mną rywalizować. Próbował ze mną sprawdzać, trochę na tej zasadzie, że okej, rzucę coś trudnego i sprawdzę, w jaki sposób ty się starasz, w jaki sposób sobie ty radzisz i czy ty masz klasę, czy nie. Ponieważ to były zajęcia, gdzie mogliśmy sobie na to pozwolić, żeby omówić ten temat, 2 godziny później omawialiśmy ten temat i mówię do niego w taki sposób, mówię, zobacz, jeśli mówię, ja sobie poradziłem z tą sytuacją, mam dystans do siebie, prowadzę zajęcia od 99 roku, w związku z czym ja nie mam w ogóle z problemu z tym, o czym rozmawiamy, ale jeśli miałbym zły dzień, dlatego że, nie wiem, ktoś by hałasował i nie wyspałbym się, albo jeśli byłbym lekko niedysponowany, ponieważ byłbym chory i bym sobie nie poradził, to z jednej strony, okej, okay, dobrze, to ty przekreśliłeś, że jestem kiepskim wykładowcą, ale dlaczego 13 innych osób mówiły ci przed chwilą o tym, że przez twoje zachowanie miały dyskomfort w odbiorze tego, co się dzieje i cieszyły się, że to omówiliśmy. Dlaczego tym 13 innym osobom odbierasz szansę fajnego doświadczenia? I to podałem taki przykład, w tym przypadku akurat to fajnie się zadziało, ponieważ mieliśmy konkretny case, który mogliśmy omówić, ale jakby wracając, zawsze każdego miejsca organizacji masz wpływ. Teraz mówię o organizacji w kontekście organizacji biznesowej. Tak jak ty masz wpływ na to, co ja mówię, choćby zatrzymując się nad danym pytaniem, nad daną kwestią, podnosząc ją lub nie, tak samo ja mam wpływ, w związku z czym ja świat tylko i wyłącznie traktuję w takim kontekście współtworzenia, ale współtworzenia świata, często to określam w ten sposób, współtwórzmy świat pełen możliwości.
Ja dodałbym coś do tego. Pisałem kiedyś na blogu taki wpis zatytułowany Dobre miejsca, ponieważ rzeczywiście myślę o sobie, że jestem twórczym człowiekiem, nie dlatego, że tworzę rzeczy tak wielkie i wspaniałe jak chociażby twoje, ale że w ogóle je tworzę. Tam klucz tego tworzenia tych dobrych miejsc było branie na siebie odpowiedzialności za to, co się robi. To jest ta historia, którą przed chwilą opisywałeś, że niezależnie po której stronie jestem, czy jako nadający, czy jako odbiorca, ja również mam wpływ na to wydarzenie, ja jestem jego częścią i to jakby wykładanie przez wykładowcę bez obecności studentów, słuchaczy, jakby mija się z celem, to jest rozmowa z samym sobą, ona może mieć wartość, ale wtedy nie mówimy o sobie per wykładowca, czyli jako uczestnik tych spotkań również wpływam na ich kształt, charakter, to są moje pytania, moje zaangażowanie lub jego brak pytań i tak dalej. Zobacz, jaki edukacyjny potencjał kroi nam się z tego spotkania. Wierzę, że twoi słuchacze, twoi studenci są zachwyceni, a liderzy, których inspirujesz do świadomej takiej działalności bycia liderem, bycia twórcą, bycia tym, który angażuje innych do biznesu, do różnych form aktywności, że ci ludzie są zwyczajnie zachwyceni. Tak jak ja tym naszym spotkaniem z tobą i każdym innym, które za nami i mam nadzieję, że jeszcze wielu, które przed.
Słuchaj, z jedną rzeczą się nie zgodzę z tym, co ty powiedziałeś, że uważasz się za twórcę, ale nie aż takich wielkich dzieł. Wiesz co, jestem daleki od porównywania jakichkolwiek dzieł.
Złapałeś haczyk.
Jak czytałem twój blog i opowiadasz o rodzinach, o rodzinie, o dzieciach, o interakcjach, o zachowaniach, o dość dużej rodzinie, czwórka dzieci, i jak ty jakby opisujesz to, dla mnie jest to magiczny świat. Ja do końca tego typu świata nie poznałem. Nie mam dzieci, w związku z czym nie mam tego typu doświadczenia. Tym bardziej ty jeszcze opowiadasz o czwórce, o tym chaosie, które one wnoszą w każdej sytuacji. I dla mnie to jest pewnego rodzaju uczestniczenie w twórczości, ponieważ w tym momencie czytam tego typu wypowiedzi i gdzieś jestem w stanie zrozumieć, jestem w stanie odnaleźć się w tym. I w momencie, kiedy na przykład znajduję się w sytuacji, kiedy, nie wiem, są dzieci jakieś szczególne, nie wiem, z jakimiś schorzeniami lub dzieci normalne, tylko trochę zwariowane, trochę rozbrykane, rozkrzyczane, to choćby przez ten twój blog inaczej mogę je postrzegać. Ponieważ dzieci, które, to a propos dzieci, teraz skojarzyła mi się taka sytuacja, polskie słowiki, czyli chór Stoligrosza z Poznania, światowej klasy chór chłopięcy, Stoligrosz mega jakby ciekawy, z jednej strony dyrygent, z drugiej strony człowiek, no współtworzący jakby niesamowite elementy, no jego chór, klasa światowa sama w sobie. I te dzieci, które znamy najczęściej z obrazka telewizyjnego czy filmowego, grzecznie stojące, uśmiechnięte, jakby ubrane w takim znaczeniu, takim porządnie ubrane, tak jak powinny być ubrane i patrzymy na te dzieci z takim wrażeniem, że kurde, jakie to grzeczne dzieci, jakie grzeczne dzieci. Tylko tyle, że nie wiem, czy jeśli ktoś obserwował te dzieci w czasie obiadu albo przed próbą, które potrafią rozwalić cały system, zabiegać, zacieszyć się, które po prostu biegają, cieszą się, żyją i w tym momencie po prostu tak, trochę takie zderzenie. I na przykład fajnie na przykład w tym swoim blogu opowiadasz ten świat taki realny, nie tego dziecka, które idzie robić sobie zdjęcie pamiątkowe i które wygląda ciutkę jak dorosły, tylko takie autentyczne, które bawią się kawałkiem patyka i z tych patyków organizują zupełnie inną rzeczywistość. Do tej pory były porozrzucane patyki, a teraz robi się szałas.
Nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę, ale jesteś prorokiem. Wczoraj byłem z dziećmi w lesie, akurat padał drobny deszcz, ale cały czas padał, było mokro. Obszedłem cały ten mały świat, który dzieci stworzyły, obfotografowałem go, bo chciałbym przygotować opis tego, jak dzieci tworzą proste narzędzie, jak myślą o nich, jak zmieniają przestrzeń. Dziękuję tobie, Mariuszu, również za dobre słowa. Mam jednego więcej czytelnika, nawet jeśli od niedawna. Jeszcze jedną rzecz. W tym wpisie o dobrych miejscach były trzy postulaty. Po pierwsze, twórzmy dobre miejsca. One są dobre, kiedy bierzemy za nie odpowiedzialność. To był drugi postulat, ale też był i trzeci. Dbajmy o tych, którzy robią coś więcej. Dbajmy o tych, którzy tworzą. O blogerów zawsze można zadbać finansowo. To oczywiście reklama. Natomiast warto też zadbać o wszystkie te osoby, które tworzą w ten sposób, aby dziękować. Tak jak ty mówiłeś o klaskach dla wykonawców spektakli. Tak jak ja, który dziękuję teraz tobie, że nie dlatego, że jesteś tutaj ze mną w tej chwili, a dlatego, że zrobiłeś tę pierwszą rzecz, tę, która porwała tyle osób i tę, której pokłosiem między innymi jest to spotkanie tu i teraz ze mną i ze słuchaczami. Dbajmy o tych, którzy czynią tę nową jakość, wartość dodaną w życiu, odkryć na nowo dla każdego z nas w różnych przestrzeniach. Gór, o których wspomniałeś, kulinariów, które dla każdego prawdopodobnie są dostępne. Sztuki, która nie musi być obcą, odległą, wysoką, niezrozumiałą, tylko bliską, oswojoną, atrakcyjną, uwaga, potrzebną, tak jak no niemalże powietrze do oddychania. Właśnie dbajmy o te osoby, które tworzą tę nową jakość.
To a propos dbajmy o te osoby, które tworzą nową jakość, to w minioną sobotę były zajęcia Akademii Przywództwa i zaprosiłem na te zajęcia trochę jako kontynuację tego, co się wydarzyło 5 maja. Zaprosiłem Natalię Babińską, reżyserkę, o której rozmawialiśmy, zaprosiłem Jolantę Wagner oraz Piotra Bajraka, czyli zaprosiłem trzy osoby. Zaprosiłem trochę jako kontynuację tego, co się zadziało 5 maja, ale żeby też porozmawiać jeszcze dalej, trochę głębiej o sztuce. Tam na Akademii Przywództwa zależało mi bardzo mocno, żeby poruszyć taki element kobiety we współczesnym świecie. I w momencie, kiedy poznałem Jolantę Wagner oraz Natalię Babińską, stwierdziłem, że ja nie jestem dobrą osobą, żeby rozmawiać, bo w tym momencie będę rozmawiał z męskiego pryzmatu. Zaprosiłem te kobiety, żeby o tym opowiedziały. I między innymi, jak Jolanta Wagner opowiadała o tej swojej energii, którą wkłada na 100% angażuje się i ja w tym być podzieliłem się takim spostrzeżeniem, że to czy mam nadal kontynuować coś takiego, że jak siedzę w teatrze i ktoś w momencie, kiedy spadnie kurtyna i od razu próbuje wybiegać jakby z teatru, żeby iść do domu, to że lekko zatrzymuje i pokazuje, że należy bić brawo. I fajna sytuacja, ponieważ po tym spotkaniu, na które z jednej strony to było w ramach Akademii Przywództwa, ale zaprosiłem również studentów innych kierunków, żeby po prostu do tej sytuacji, skoro mamy trzy niesamowite osobowości, żeby też inni mogli skorzystać z tego spotkania. Jedna z uczestniczek tego spotkania później napisała mi w SMS-ie coś takiego, że podziękowała za spotkanie, podziękowała, szczególnie akurat w tym przypadku odniosła się do Jolanty Wagner, jak ona opowiadała o tej swojej energii, w jaki sposób ona przygotowuje, w jaki sposób angażuje się do sztuki. I ona napisała, że od tej pory, że nigdy nie byłam w operze, że czeka na ten pierwszy raz, żeby właśnie w takiej formie, ale też w takiej formie przygotowania do opery, najpierw wcześniej spotkać się, porozmawiać na ten temat, uczestniczyć w teatrze i napisała, obiecuję, że jeśli ja wtedy podczas tego spotkania nazywałem te osoby, które wychodzą, nazywałem je szujami. I napisała, że obiecuję, że jeśli szuja będzie chciał wyjść i nie odda tego należytego podziękowania, będę również zatrzymywała. To trochę takie pół żartem, pół serio a propos tego, co mówisz, ale wydaje mi się, że to fajny obszar poruszyłeś, ponieważ jest wiele osób, które daje wiele z siebie, choćby przez pisanie blogów, dzieli się swoim doświadczeniem, swoją perspektywą. Jednocześnie dzieląc się daje szansę poszerzania perspektywy patrzenia na świat. Warto ich doceniać. Z jednej strony przez brawa dla artystów, z drugiej strony przez czytanie, przez komentarze pod różnymi blogami i jeśli jest taka możliwość, również przez wsparcie finansowe.
Jasne. Mariuszu, coś na zakończenie. Ja myślę, ja odczytuję dla siebie to, co przed chwilą powiedziałeś, jako wyzwanie. Już nie, żeby zwracać uwagę, to jestem z tego znany, że zwracam uwagę na różne rzeczy różnym osobom i to jest trudna rola, ale sam sobie rzucam wyzwanie większego, pełniejszego korzystania z kultury, bo ten sposób, który pokazałeś, jest dla mnie szalenie interesujący tak intelektualnie, ale też jako człowiek emocjonalny chciałbym to przeżyć tak naprawdę głęboko. To ta przysłowiowa, czy potocznie mówiąc, jazda bez trzymanki, która daje tyle frajdy, tyle emocji, a która może dokonać się na przykład w operze, nawet w takim zapośredniczeniu, jak oglądanie jej po takim rozsmakowaniu się w spotkaniu z tak znamienitym gronem gości, zapośredniczeniu w transmisji telewizyjnej. Podaj ten przykład, za chwilę kolejna okazja i pewnie następne. Może to jest właśnie sposób. Znajdź sobie sztukę, którą chciałbyś zobaczyć. To może być każdy jeden pewnie rodzaj sztuki, ale przygotuj się, dowiedz się, poznaj ludzi, zobacz, jak to wygląda. Ty przybliżyłeś ten backend, to, czego nie widać, bo zwykle jest ukryte. Przybliżyłeś świat, który jest niedostępny z powodów formalnych, bo te drzwi do pomieszczeń dostępnych dla orkiestry są zwyczajnie zamknięte, ale no, ty miałeś tę moc sprawczości. Pewnie mamy my, którzy ciebie słuchamy, inne możliwości, inne sprawczości. Ja bym chciał, żeby każdy robił swoje, najlepiej jak umie, żeby każdy jedną rzecz zmienił, zrobił coś dla innych. Ja sobie rzucam wyzwanie tego pełnego uczestniczenia w operze i kiedy to się stanie, dam tobie znać.
Zapraszam cię do tego świata, zapraszam cię, jak będę organizował, a w przyszłym roku, w przyszłym sezonie na pewno będę organizował wyjścia do Opery Bydgoskiej, możliwe, że nie tylko i wyłącznie do Opery Bydgoskiej. Zapraszam do współudziału w tych wydarzeniach, ale też jeśli kogoś zainteresował ten świat opery, można mnie oszukać na Facebooku, można oszukać mnie na LinkedIn. W październiku się przypomnieć o tym, że jestem zainteresowany i obiecuję, że stworzę taką przestrzeń, żeby osoby, które są chętne, żeby się dostać. Bo uwaga, jest jedna kwestia, że to leży po twojej stronie. To ty napisz, to ty przypomnij się, ja zareaguję. Jeśli nie zareaguję, jeśli nie odpowiem tego lub następnego dnia, przypomnij się jeszcze raz. Może akurat jestem gdzieś choćby poza zasięgiem, choć jest takich mało momentów, to je uwielbiam.
I tak właśnie uczynię, pełne namiary na ciebie i możliwości kontaktu zamieszczę w wersji pisanej bloga i w opisie do tego odcinka podcastu. Mariuszu, dzięki.
Dziękuję. Cześć. Do spotkania podczas przyglądania się drzewom, przyrodzie, do spotkania na widowni, scenie teatrów operowych, Filharmonii oraz gdziekolwiek indziej, tylko do spotkania, takiego realnego spotkania bliskiego razem z zapatrzeniem się w piękny świat. Cześć.
Cześć. Takie rzeczy możliwe są tylko w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu i w Bydgoszczy. Również tu spotkasz takich wykładowców, takich liderów i twórców jak Mariusz Grudzień.
Piszę, bo lubię. Nagrywam, bo mogę. Słuchasz, bo wspierasz. Żonatyidzieciaty.pl Blog audio.